Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów. Terach, ojciec Abrahama i Nahora, którzy służyli Bogom cudzym. Lecz ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem posiadanie góry Seir. Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt plagami, które sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu i przybyliście nad morze. Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni. Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem. Walczyli z wami, lecz ja dałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a ja wyniszczyłem ich przed wami. Powstał również Balak, syn Sipora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. Lecz ja nie chciałem słuchać Balaama. Musiał on was błogosławić, a ja wybawiłem was z jego ręki. Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Perzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwici i Jebuzyci. Lecz wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed waszym obliczem dwóch królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dałem wam dziś pożywienie.
Zwróćcie uwagę, jaka jest dynamika Bożego działania zbawczego, że najpierw Bóg wyświadcza jakieś ogromne dobro, a później proponuje przymierze. I tak było przy wyprowadzeniu z Egiptu, sytuacji śmierci, i przymierze na Synaju, pod Synajem. Teraz Bóg z kolei wywiązuje się z obietnicy danej Abrahamowi, daje im ziemię obietnicy, ziemię opływającą w mleko i miód, i proponuje w Jozuem nowe przymierze. Najpierw daje, a później wymaga. Tak samo rzecz się ma i z chrześcijanami, którzy żyją w nowym przymierzu. Najpierw Jezus daje swoje przebaczenie w krzyżu i w zmartwychwstaniu nowe życie, ale to w zmartwychwstaniu nowe życie może dać nam tylko w przymierzu, jeśli my otworzymy się na to, żeby myśleć krzyżem, zbawiać krzyżem, bo zmartwychwstanie to jest krzyż podniesiony do nieskończonej potęgi. Jest bardzo dużo niefortunnego myślenia o zmartwychwstaniu, że Chrystus zmartwychwstał i nasze ciało też kiedyś będzie przebóstwione. A tymczasem my zostaliśmy uratowani najpierw w krzyżu, w sferze naszego ducha, duszy, uwolnieni z sytuacji śmierci, w sferze ducha i duszy. Bo problem śmierci ciała to jest pseudoproblem. Jeśli dzisiaj ludzie robią sobie problem ze śmierci ciała, to dlatego, że jeszcze są martwi w sferze ducha i duszy. Tam nie ma Boga. I wtedy krzyk. Krzyk, krzyk. Też najpierw nam daje swój niezwykły czyn w krzyżu i zmartwychwstaniu i proponuje nam przymierze. Każda Eucharystia jest odnawianiem przymierza z krzyża poprzez zmartwychwstanie. Nam daje, byśmy mu dali nasze życie, dali i wydali za zbawienie świata.
Sławmy na wieki miłosierdzie Pana. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, chwalcie Pana nad panami. Faraona z wojskiem strącił Morze Czerwone i prowadził swój lud przez pustynię. On pobił wielkich królów, on uśmiercił królów potężnych. A ziemię ich dał na własność swemu słudze Izraelowi. Pamiętał o nas w poniżeniu i uwolnił nas od wrogów.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Jezus odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzy ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziały serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Jezus im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z matki tak się urodzili. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. Są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie. By stawić go na próbę, inaczej mówiąc, faryzeusze dokładnie wiedzieli, że Jezus jest święty i domaga się świętości we wszystkich możliwych sferach. Przez to pytanie chcieli go uczynić niepopularnym. Niepopularnym. Ale Jezus przy okazji uświadamia pierwotny zamysł Boga Ojca w stosunku do mężczyzny niewiasty. Przypomina Księgę Rodzaju, że Bóg stwarzając człowieka stwarza od razu mężczyznę, a kobietę stwarza ich dla siebie. Byliby zdolni do idealnej syntonii względem siebie i względem Boga. A grzech pierworodny, jak wiemy z Księgi Rodzaju, właśnie tej sfery dotknął i wprowadził ogromny zamęt, żywo cierpienia i małżonków dla siebie, i potomstwa, które później powiela te cierpienia, bo wszyscy szukają szczęścia, a znajdują tylko cierpienie. To jest jedna rzecz, którą Chrystus przypomniał, że szatan zawsze godzi w źródło dobra. Tam, gdzie jest źródło, ma być źródło dobra, tam mąci. Bo gdyby dzisiaj uzdrowić małżeństwo, gdyby małżeństwa były święte, szczęśliwe, święte byłyby dzieci, źródło byłoby uzdrowione, wypłynęłaby rzeka ludzkości bardziej szczęśliwa. Dlatego Jezus przypomniał, że wszystkie przymierza, poczynając od tego przymierza na Synaju, zmierzały do jednego, żeby człowieka napełnić Bożą mądrością, Bożym Duchem, i tym samym przymierza zapowiadały, że Bóg, wchodząc w przymierze z narodem, ze społecznością, z każdym człowiekiem, automatycznie chciał uzdrowić małżeństwa, uczynić je szczęśliwymi. Że już to przymierze, które Bóg zawarł na Synaju, było powołaniem mężczyzny i kobiety na służbę. Na służbę Pana przymierza. Daleko bardziej Jezus, który realizuje to, co było zawarte i obiecane w Arce Przymierza, chce uzdrowić źródło zła, cierpienia w rodzinie ludzkiej, chce uzdrowić małżeństwa. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jak Bóg staje się człowiekiem, złączyłem się z każdą ludzką istotą, z każdym mężczyzną, z każdą kobietą. Tak dalece, że powiedziałem, cokolwiek drugiemuście uczynili, mnieście uczynili. Ja się wcieliłem, złączyłem z naturą człowieka. Jak powiedział Jan Paweł II w pierwszej encyklice Redemptor Hominis, nie tylko Jezus się, Syn Boży, się złączył z cieśnią z Nazaretu, ale z naturą człowieka, po to, żeby uzdrawiać przede wszystkim małżeństwa i rodziny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ja się złączyłem z wami nierozerwalnie. W związku z tym udowodniłem to w krzyżu, że nierozerwalnie z wami się złączyłem, by poprzez zmartwychwstanie wyprowadzić wnętrze mężczyzny i niewiasty z duchowej śmierci, z braku miłości, z cierpień niepotrzebnych. Czy Jezusowi się udało to? Nie wiem, czy można powiedzieć w 2%. Nie wiem. Są małżeństwa szczęśliwe i dzieci, które poczęły się w tych małżeństwach, są szczęśliwe, dlatego że rodzice żyją w Bogu, Bogiem i dla Boga. Oczywiście my, kapłani, skłonni jesteśmy obciążać małżonków, którzy źle się przygotowują do sakramentu małżeństwa. Oni winni. A prawdę mówiąc, to my, kapłani, jesteśmy winni za to, że małżeństwa są kulawe, kruche, chwilowe, i że w ogóle ta prawda, o której mówi Jezus w tej perykopie, nie realizuje się. To my jesteśmy winni. Bo przecież mówimy, że do sakramentu trzeba ludzi przygotować, małżonków przygotować. I na czym powinno polegać to przygotowanie? Otóż przeczytać tę Ewangelię, tę perykopę i powiedzieć, tłumaczy tylko jedno. Co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Inaczej mówiąc, uświadamiać, żeby partnerzy do sakramentu małżeństwa, a później kapłan, który ich nierozerwalnie będzie błogosławił, czy oni już są świadomi, że są w przymierzu, że już są poślubieni, że już są poślubieni przez Ducha Świętego, Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa, że już są poślubieni. Inaczej mówiąc, każdy z partnerów powinien się zapytać, czy pierwszy psalm, który obrazowo wyraża przymierze z Bogiem, czy ten pierwszy psalm już się w jego życiu realizuje i w życiu partnera, z którym ma się połączyć. Sprawiedliwy mąż, który nie idzie z radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników przez ślubowanie w kościele, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. I to ważne porównanie. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co czyni? Pomyślnie wypada. Co uczyni? Pomyślnie wypada. Otóż trzeba by się siebie pytać, czy jestem przygotowany do małżeństwa. Czy jestem drzewem zasadzonym? Drzewo było sadzone też dla upamiętnienia przymierza. Czy we mnie, tak jak w drzewie, wszystko posiadał pierwiastek życia Stwórca Bóg? Czy we mnie już posiadł? Czy ja mam korzenie zapuszczone nad płynącą wodą, która wypływa z przebitego boku Chrystusa, Ducha Świętego? Skąd ja czerpię życie? Ze słońca, drzewo i z tego strumienia. Jeżeli moja partnerka nie jest na tym poziomie, nie ma sensu. Jeżeli mój partner nie jest na tym poziomie, to nie ma sensu. To należałoby uświadamiać, gdy kandydaci się zgłoszą. Czy oni, czy najpierw poszczególne osoby, mężczyzna, kobieta, są połączeni z Bogiem przez przymierze, nowe przymierze, krzyżu i zmartwychwstaniu, są drzewem. Jeżeli nie są drzewem, jeżeli zlekceważą to, co kapłan im powie w przygotowaniu, to przynajmniej będą wiedzieli, jak naprawiać. Jak naprawiać? Jeśli my podczas przygotowania nie omawiamy tej perekopy, to w gruncie rzeczy to przygotowanie jest żadne przygotowanie. W Starym Testamencie szli poprzez małżeństwo na służbę przymierza na Synaju, a przez małżeństwo, sakrament małżeństwa w Nowym Testamencie idziemy na służbę krzyża chwalebnego. On w nas ma działać. Optymizm fałszywy, szatan ten świat niszczy przez fałszywy optymizm. My jesteśmy wyjątkowi. My sobie damy radę. My. Wlewa fałszywy. I później kobiety biorą za mężów, pijaków. No ja go zmienię, bo on mnie tak kocha, ja go tak kocham, ja go zmienię. A później oczy jej się zamieniają w źródła wód, łez. Mojżesz kazał jej dać list rozwodowy. Zobaczcie, jej. Ona nie ma żadnych praw, ona nie może mężowi dać list rozwodowego. Ona jest przedmiotem jego pychy, jego egoizmu, a nie osobą. Polecił jej dać. Kobieta jest niczym. Jezus mówi, z powodu zatwardziałości, z powodu wewnętrznej śmierci w ludziach, mężczyźni. Chyba wypadki nierządu, bo były zawierane związki małżeńskie między bardzo bliskimi krewnymi, nawet między siostrą a bratem, ze względów majątkowych, gdy w grę wchodził ogromny majątek. A tam losem późniejszego małżeństwa się nikt nie przyjmował. Taką destrukcję szatan wniósł i ta destrukcja kwitnie, która się skończy w momencie, kiedy Bóg wstrząśnie wnętrza ludzkie prawdą, że należą te wnętrza do demona, a jednocześnie okaże krzyż, który pokonał demona, egoizm, pychę, krzyż chwalebny, byśmy go zaprosili w nasze wnętrza, byśmy odnowili przymierze i żyli obecnością krzyża chwalebnego w nas. Wtedy i kapłani nie będą uprawiać pozornego duszpasterstwa, a kandydaci do sakramentu małżeństwa nie będą żyć w iluzjach do czasu, tylko będą drzewem zasadzonym nad płynącą wodą. Wszystko w nich będzie przeniknięte przez Ojca, Syna i Ducha Świętego, a owoce, które zrodzą, będą wspaniałe i piękne.